Moi drodzy, będę mówił na temat dalej modlitwy i myślę, że można byłoby dzisiaj to zwiastowanie między innymi zatytułować jako klucz do życia w wolności. Dlatego, że sprawa, o której nas naucza Boże Słowo, z jednej strony bardzo często dla nas jest bardzo niewygodna, a z drugiej strony, jeżeli zdecydujemy się na posłuszeństwo dla tego, czego Bóg od nas oczekuje, to naprawdę będziemy doświadczać wolność, Boże błogosławieństwo i nic nie będzie w stanie zatrzymać tego strumienia Bożego błogosławieństwa dla naszego życia. Pamiętacie, mówię w ostatnim czasie na temat modlitwy pańskiej, tego, jak Jezus na prośbę uczniów uczy ich, jak mają się modlić. I jak powiedziałem, możesz tą modlitwę odmówić w ciągu paru sekund. I nie będziesz miał żadnego pożytku, jak z każdej innej bezmyślnej modlitwy. Wiecie, że są bezmyślne modlitwy. Ktoś się modli, ale kompletnie nie myśli o tym, co mówi do Boga. Jego myśli błądzą zupełnie gdzie indziej. To jest obraza Boga, to nie jest modlitwa. To jest lekceważenie Boga. Ale kiedy się modlimy, przychodzimy przed Jego obliczem, musimy mieć tą świadomość, że jesteśmy przed Jego obliczem. Nie wiem, czy łapiecie się na tym, że w czasie modlitwy mamy takie swoje zielonoświątkowe przyzwyczajenia. Zastanawiam się, czy to jest dobre, czy to jest właściwe. Pijemy kawę i tak dalej i modlimy się. Ale przecież przychodzimy przed oblicze Boga. Ja wiem, że Dawid modlił się na kolanach, modlił się leżąc, modlił się na swoim posłaniu. Jeżeli jego serce było we właściwym miejscu, wszystko ok. W różnych miejscach przecież się modlimy. Ale w każdym miejscu jest potrzeba, abyśmy w sposób bardzo poważny traktowali to, co robimy. Skoncentrowali się na Bogu, z którym chcemy rozmawiać. Jeżeli przychodzę przed jakiegoś kierownika, dyrektora, kogokolwiek, który jest nade mną, to przecież nie będę zachowywał się nonszalancko, byle jak i tak dalej, prawda? Bo przychodzę przed kogoś, który ma też dużo do powiedzenia odnośnie mojej sytuacji. Teraz przychodzimy przed oblicze Boga. Teraz jesteśmy przed obliczem Pana. I teraz, kiedy macie się modlić, kiedy Jezus mówi do uczniów, gdy się modlicie, mówcie, pamiętacie, to wszystko zaczyna się tak dobrze. W ogóle cała modlitwa nie tylko zaczyna się dobrze, ona się dobrze kończy. Jak ktoś kiedyś powiedział, że modlitwa jednak jest niebezpiecznym zajęciem. Jest niebezpiecznym zajęciem, bo jest duchową walką. Kiedy zaczynasz się na serio modlić, dzieje się coś w świecie duchowym, czego przedtem może nie odczuwałeś i nie przeżywałeś, ale kiedy zaczynasz się na serio modlić i na serio zmagać się przed obliczem Boga w danej sprawie, zaczynasz odczuwać niesamowitą czasami presję sił ciemności. Diabeł posyła różnorakie myśli do twojej głowy. Daje zniechęcenie, daje znużenie. Zaczynasz wkraczać w dziedzinę duchowej walki. Moi drodzy, modlitwa jest jak najbardziej rzeczą, nie powiem duchową, bardzo duchową. Dlatego tak trudno jest nam się często modlić. Tak jak czytanie Bożego Słowa jest rzeczą bardzo duchową. Jak przychodzenie do zgromadzenia jest rzeczą bardzo duchową. Bo to są rzeczy, poprzez które Bóg postanowił nas błogosławić. Jedne są trudniejsze, inne mniej trudne. Myślę, że modlitwa jest jedną z trudniejszych rzeczy. Ale z drugiej strony nie chcemy powiedzieć, że modlitwa jest dla nas jakimś brzemieniem i ciężarem. Jak mówili często prorocy w Starym Testamencie, albo kapłani. Jakież to jest nużące służyć Bogu. Jak to ciężko jest służyć Bogu. Wiecie, wielu dzisiaj z nas mówi, jakże to ciężko jest. Znowu muszę iść na nabożeństwo. Nie musisz iść. Nikt z nas nie musi iść na nabożeństwo. Prawda? Jesteśmy tutaj, bo chcemy być. Nikt nas do tego nie zmusza. I im większy głód Boga, tym większe pragnienie bycia w zgromadzeniu ludu Bożego, prawda? Bóg nikogo nie zmusza. Myślę, to jest obraza dla Boga. Czasami potrzebujemy takiego wypchnięcia, pociągnięcia, prawda? Zdarzają się takie chwile, ale strzeżmy się przed takim wyobrażeniem, mówieniem, jest to sprawą nużącą, ciężką, niewygodną. Kiedy będę czytał Biblię, kiedy będę się modlił, mam, znowu jest nabożeństwo, a jeszcze zorganizowali dodatkowe nabożeństwo, oni poszaleli. Bo planujemy dodatkowe nabożeństwo na koniec września, także muszę już przygotować was. Ale kiedy moje i twoje serce jest gorące dla Pana, będziesz robił wszystko, żeby być na nabożeństwie. Pamiętam, jak po moim narodzeniu jako młody człowiek z jednego miasta końca Bielska na drugi musiałem dwoma autobusami jeździć, czekać, wymykać się w domu, ale robiłem wszystko, żeby tam być. Nawet gdybym miał się spóźnić, to ja mówię, ja muszę tam być. Ja wam mówiłem o takim młodym człowieku, który po pijanemu nie wiedział, gdzie traktor w lesie zostawiał. A później, kiedy go szukał, to był zdziwiony, że w ogóle wyszedł żywy z tej całej sytuacji, bo gdzieś on wisiał nad skarpą, mówi, jak ja po pijanemu stamtąd wyszedłem, to nie wiem. I męczył się strasznie. Ale pewnego razu przyszedł na nabożeństwo i woła do Boga, Boże, ratuj moją duszę. Panie, pomóż mi, ja mam dość. I w jednej chwili, kiedy wyszedł na środek, aby się o niego modlić, i chociaż myśmy nic nie odczuwali, położyliśmy ręce na niego, aby Pan mu pomógł, aby Pan go wybawił, w jednej chwili został całkowicie uwolniony i uzdrowiony od alkoholizmu. Myśmy nic nie odczuwali. Po prostu zrobiliśmy to, do czego nas Pismo Święte, do czego Pan nas zachęca i wzywa. Będą kłaść ręce na chorych, będą się modlić i oni będą uzdrawiani. Ale to, co on mi później powiedział, mną wstrząsnęło. Pastorze, kiedy położyliście ręce na mnie, ogień przeszył moje ciało od głowy aż do stóp. Tak potężny ogień, gorąc, przeszedł przeze mnie. I zostałem całkowicie uwolniony. Ten ogień czułem jeszcze w domu, a jechał dość kawałek. I wiecie, co on później mówi? Bo było nabożeństwo we wtorek i w niedzielę. I on mówi tak, pastorze, czemu nie ma codziennie nabożeństwa? Dla nas, starych wierzących, raz wystarczy. Wiem, że gdybyście chcieli, żebyśmy częściej wierzyli. Pastorze, czemu nie ma codziennie nabożeństwa? Ciężko pracował. Ciężko pracuje na nas. Wiecie, kiedy Bóg nas dotyka, kiedy Duch Pana porusza nasze serce, kiedy Bóg działa w twoim i w moim życiu, wtedy nic nie jest za trudne dla nas, prawda? I nagle rzeczy, które kiedyś były dla nas taką ogromną przeszkodę, jak tu wygospodarować czas, aby być na nabożeństwie, aby się modlić, aby czytać Biblię regularnie. Nagle odkrywasz, że bez tego po prostu nie możesz żyć. Właściwie to jest podstawą dla twojego życia i codziennego dnia. Bo to jest czas, to są sytuacje, w których Bóg ciągle na nowo udziela ci siły i mocy, abyś ten dzień mógł przeżyć. Nie byle jak, ale w zwycięstwie. Panie, naucz nas się modlić. Gdy się modlicie, mówcie. Zróbcie to dobre wyznanie, Ojcze nasz, tatusiu, który jesteś w niebie. Później mówili, Pan Jezus mówił, a później skoncentrujcie się, aby wywyższyć, aby uwielbić Jego imiona, święte imię. Niech się święci imię Twoje. Więc musisz być naprawdę uważnym czytelnikiem Biblii, aby te imiona poznać. W Starym Testamencie, w jakich okolicznościach Bóg objawił te imiona, dlaczego je objawił. I wtedy możesz być przed Bogiem i rozkoszować się Bogiem. Wiecie, cenię sobie to. Myślę, że przeżywamy podobnie pewne rzeczy. Czasami jest rzeczywiście trudno się zmobilizować, nawet otworzyć usta w modlitwie. A więc weź sobie Ewangelię i zacznij czytać. Z taką troską. Dziękuję już wtedy, teraz mam dwie, a nawet trzy, ale Piotr, dzięki. Kiedy nie możesz się skupić, bierzesz Ewangelię i zaczynasz czytać. I Słowo Boże zaczyna kierować twoje myśli i pobudzać twojego ducha. I kapitalne są chwile, kiedy nagle odczuwasz, jak Duch Pana zaczyna tak gdzieś dotykać ciebie, pobudzać intensywnie do tego, zostaw wszystko i zacznij się modlić, zacznij mnie czcić, zacznij mnie uwielbiać. Przeżywacie to? Wierzę, że przeżywacie. Że mamy takie chwile, to nie znaczy, że to jest codziennie, ale mamy takie chwile, gdzie jesteśmy czymś zajęci i nagle otrzymamy wyraźnie, jak Duch Boży nas inspiruje do szczególnej modlitwy. Nawet nie musi być prośba. Po prostu zatrzymać się, aby uczcić Pana, aby uwielbić Pana, aby błogosławić Pana, aby rozkoszować się Panem. A On dał obietnicę, rozkoszuj się, a On da ci, czego życzy sobie twoje serce. I kiedy zaczynasz Go uwielbiać, nagle nie wiesz, że wtedy Bóg jest gotów zrealizować obietnicę i spełnia marzenia i pragnienia, które są głęboko w twoim sercu. Dlaczego? Bo zacząłeś się modlić. Może pomyślałeś, ale ja przecież muszę więcej wysilić się. Przecież jeszcze to muszę zrobić i tamto muszę zrobić. A Bóg mówi, nie, idź przed moje oblicze. I kiedy zaczynasz się modlić, odkrywasz, że to, co myślałeś, zajmie ci godzinę, zajęło ci 15 minut i zrobiłeś to dobrze. A więc, gdy się modlicie, On jest Ojcem, On objawił swoje imiona i to jedyne imię, przez które jesteśmy zbawieni, tą jedyną osobę, Jezusa Chrystusa. Kiedy święcimy, kiedy poświęcamy na to czas, a później modlimy się, aby Jego wola się wypełniła i doszliśmy do tego, że modlimy się, aby Jego Królestwo przyszło, Jego wola się wypełniła. Mówiliśmy o tym, że jest czas później zanosić prośby. I ostatni tydzień temu chyba, tak, mówiłem o tym. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Słuchajcie, z jednej strony Bóg mówi, Ojciec wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. I chleba, i odzienia, i pracy. Ojciec wie. I mamy obietnicę, że jeżeli koncentrujemy się na Bożym Królestwie, Ojciec doskonale wie, jak zatroszczyć się o te codzienne nasze potrzeby. I On się zatroszczy. On dał obietnicę, prawda? A więc w tej modlitwie możesz powiedzieć tak, Ojcze, nie jest za dobrze. Jestem w trudnej sytuacji. Nie wiem, jak Ty sobie poradzisz. Ale jednego mogę być pewny, że Ty dałeś mi obietnicę. Że Ty dasz mi chleb powszedni. Że Ty udzielisz mi na co dzień to, co potrzebuję do życia. Że Ty mnie nie zostawisz. I w czasie tej modlitwy możesz nabierać wiary i czynić dobre wyznanie, aby moc Boża objawiła się w tej konkretnej twojej sytuacji. I mówiliśmy, jak bardzo ważne jest prosić o różne rzeczy. Jak Jabez, obyś mi błogosławił. Daj mi oglądać Twoje oblicze.
Poszerz moje granice.
Aby ręka Twoja była ze mną. Ważną rzeczą jest, tak ważną, że w wielu miejscach wielokrotnie Jezus mówi, proście. Apostołowie mówią, proście. Po co mamy prosić? Bo mamy obietnicę, że kiedy prosimy, będzie nam dane. A więc mamy prosić. I teraz dochodzimy do takiego momentu bardzo szczególnego. Ja bym chyba inaczej tą modlitwę poukładał. Powiem wam szczerze, zupełnie bym inaczej ją poukładał. Ale dobrze, że to nie ja ją układałem. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ja bym to umieścił na samym początku. Ale Pan Jezus zupełnie w innym miejscu to umieścił. Popatrzcie, od chwały, od uwielbienia, od dobrego wyznania, poprzez prośbę, a teraz może Pan uznał, w tym momencie już oni będą gotowi, jeżeli na serio się modlą, będą gotowi otworzyć swoje serce przede mną, tak, aby mógł, co trzeba zoperować. Teraz zajmiemy się takimi bardzo czasami wrażliwymi, delikatnymi sprawami, jakim jest przebaczenie. Bo wszyscy doskonale wiemy, że nie jest łatwo, a czasami bardzo trudno jest przebaczyć. I to jeszcze z serca. Bo powiedzieć przebaczam, to jest ważne, ale czasami nie wystarczy, bo mogę inaczej myśleć w swoim sercu. A więc odpuść nam nasze, pierwsze moje winy. Moi drodzy, gdybyśmy studiowali Stary i Nowy Testament, w teologii to się nazywa nauka o grzechu, hamartiologia, to moglibyśmy zobaczyć, że jest mnóstwo hebrajskich i greckich słów, które mówią na temat różnego rodzaju grzechów i przewinień ze strony człowieka. Jest mowa o pobłądzeniu, które jest grzechem. Na przykład ta historia z Józefem i tą żoną Potyfara, on tam mówi, ja nie zgrzeszę, ja nie pobłądzę, ja nie uchybię przed Bogiem, ja nie zawinię przed Bogiem. Takie bardzo znane, chyba najczęściej używane w Starym Testamencie słowo na określenie grzechu. Ale też przewrotność. Dosłownie to hebrajskie słowo oznacza być skrzywionym. My byśmy takiego człowieka nazywali, często nazywamy potocznie taki pokręcony. Raz tak, raz tak. Nie jest uczciwy, nie jest otwarty, nie jest szczery w tym wszystkim, co robi. Stąd wina. Przeciwieństwo prawości, czyli człowiek, który coś knuje. Zdradza. Dopuszcza się występku przed Bogiem. Albo jest jeszcze takie mocniejsze, świadome sprzeciwianie się Bogu. Czyli takie wyłamywanie się spod sprawiedliwej władzy. Odstępowanie, spieranie się i bunt wobec Boga. Taka zuchwałość, która doprowadza często do zbrodni. A więc wiele słów. W Nowym Testamencie podobnie jest mowa o tym, właściwie najczęściej używane słowo, które oznacza czy tłumaczy, wyjaśnia, że grzech jest to nic innego, jak chybić celu. Po prostu mijamy się z Bożą wolą. Świadomie, czasami nieświadomie. Bo są grzechy i świadome, i nieświadome. Dawid modli się, Boże, zbadaj mnie i zobacz, czy nie ma gdzieś tam we mnie grzechów, które są nieuświadomione. Odpuść mi moje winy. Panie, zajmij się teraz mną. Kiedy oddałem Ci chwałę, kiedy się Tobą rozkoszuję, Panie, potrzebuję, żebyś zajął się teraz mną. Odpuść mi. przebacz mi. Wiecie, rachunek sumienia jest czymś dobrym. Kiedy każdego dnia, kiedy każdego wieczoru badasz swoje serce, kiedy przychodzisz przed Boga i modlisz się, Panie, zbadaj mnie, doświadcz mnie, sprawdź mnie. Czasami jest tak, że doskonale wiemy, że zawiniliśmy i nie mamy żadnych wątpliwości. Sumienie aż krzyczy. Nie ma pokoju w nas. Bo jeżeli grzeszymy, to w tym momencie nie tylko mamy wyrzut sumienia i dobrze, że go mamy, ale też tracimy pokój z Bogiem. Przepraszam, pokój Boży tracimy, bo pokój z Bogiem mamy przez Jezusa Chrystusa, cały czas jesteśmy Jego dziećmi, ale ten Boży pokój tracimy. I ten pokój z powrotem będzie nam dany, kiedy rozprawimy się z grzechem. Jak rozprawiamy się z grzechem? Po prostu, kiedy wyznajemy nasz grzech, kiedy nazywamy po imieniu nasz grzech. Zauważyłem, że chrześcijanie bardzo szybko przechodzą do porządku nad grzechem w swoim życiu. Ale moi drodzy, wielokrotnie jest taka potrzeba, my jakby to zanika w nas ze względu na, ja nie wiem, brak, coś jest, zaczyna być spłycone. Czasami jest ogromna potrzeba, żeby jeśli zgrzeszymy, jeśli coś jest nie tak, a szczególnie jeżeli to dotyczy bliźniego, aby umieć przyjść do tej osoby i powiedzieć, wybacz mi, przepraszam, nie powinienem w ten sposób postąpić. Ile wtedy byłoby uwolnienia w naszej relacji z Bogiem, w naszym chodzeniu z Bogiem. I czasami Bóg wręcz czeka, zrób to. A my przecież, ja wyznałem Bogu mój grzech, już wszystko jest w porządku, no jak On się gniewa, to niech się gniewa. Dlaczego się gniewa? Dlaczego tak jest? Jeśli widzisz, że ktoś ma coś przeciwko tobie, to co masz zrobić? Odwróć się od niego plecami i usiądź jak najdalej od niego. Tam jest napisane, idź do niego. Wyjaśnij sprawę. Dowiedz się, czym mogłeś go skrzywdzić. Trudna rzecz, nie? Jakże trudno czasami nam jest przeprosić jeden drugiego. W rodzinie, w zborze, w pracy. Jak to słowo przepraszam, ono jest takie kolczaste. Jakoś nie może nam wyjść z ust. Bo zaraz się pokrwawimy. Ale jaka ulga, jak powiemy w końcu, jak się uniżymy, jak w końcu powiemy przepraszam, jaka ulga. I radość Pana i Duch Boży mówi, no nareszcie. I tak się zastanawiasz, ale byłem głupi, nie? Tak długo się z tym męczyłem. Odpuść nam nasze winy. Gdy się modlicie, tak mówcie. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma, pisze Jan. Wiecie, około 30 lat temu na tym terenie na południu pojawiła się grupa ludzi, którzy uważali się za wierzących. I zaczęli głosić taką właśnie doktrynę, naukę, że oni nie grzeszą. 15 lat już nie zgrzeszył, 20 lat już nie zgrzeszył, 30 lat już nie zgrzeszył. I mówią tak nawet, że takie nawiązywanie do krwi Jezusa to nie jest właściwe. Wiecie, wszystko było pod taką otoczką świętego życia. Świętość i świętość i świętość. A jeżeli jest o tym mowa, my chcemy być świętymi, bo Pismo wzywa nas, bądźcie świętymi. I na samym początku bardzo było trudno braciom nam jakby zobaczyć, co jest nie tak. No ale słuchajcie, jest to możliwe, żeby ktoś przez rok, przez miesiąc w ogóle nie zgrzeszył? Kto mówi, że nie ma grzechu? Jest kłamcą. Jest kłamcą. Upadamy w wielu rzeczach. My cały czas żyjemy tylko dzięki łasce Pana. Oczywiście, że mamy zmienioną naturę, bo bez tego nikt nie jest zbawiony. Ale nawet mając zmienioną naturę, potrzebujemy ciągle łaski, ciągle przebaczenia i obmycia we krwi baranka, prawda? To nie znaczy, że my chcemy grzeszyć. A więc dopiero po jakimś czasie, kiedy zauważono, że ci ludzie próbują przekupić innych wierzących, dosłownie przekupić materialnie, aby zyskać przychylność, bracia zorientowali się, to nie jest Boża nauka. Ale mamy słowo, aby dać odpór fałszywej nauce, aby przeciwstawić się fałszywym nauczycielom, aby trzymać się prawdy Bożego Słowa i polegać na łasce i cieszyć się i korzystać, ilekroć jest potrzeba z tej mocy świętej krwi Jezusa Chrystusa, która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A więc kiedy się modlisz, kiedy już pełen entuzjazmu i radości uwielbiasz Boga, przyjdź do tego momentu, aby Bóg zajął się tobą, zajął się mną. Niech Duch Boży, Duch Święty objawi najgłębsze skrytości naszych serc. Panie, ja myślałem, że ja w tej sprawie jestem szczery. Ale teraz widzę, że ja mam w tym po prostu interes i dlatego tak się zachowałem, że w tym nie ma miłości. Czyli nie ma czegoś bezinteresownego. Ja się tak zachowałem, tak powiedziałem, tak zrobiłem nie z miłości, ale dlatego, że kalkulowałem, co jest lepsze. Chociaż inaczej uważam. Rozumiecie? Albo czasami nawet nie wiemy. Wiecie, to tak jak idziesz, no gdzieś tam potrącisz, gdzieś tam nie wiesz. Kogoś zranisz. Nierozważne. Wiecie, czasami człowiek tak chlapnie. W ogóle zamiaru nie miał. Aż mi wstyd do dzisiaj. Widzicie, jeszcze nie napisałem przepraszam tej osobie. Osobie tłumaczę, no przecież ja żartowałem. To był żart. Ale od razu, gdy to powiedziałem, wiecie, tak machinalnie, tak bez... To nie jest dobry... To był taki żartobliwy przytyk. Ale wiedziałem, że to nie jest fajne. Gdzie musimy zważać na to, jak odnosimy się do siebie, jak reagujemy. I w domu, i wszędzie, i w kościele. To wszystko musimy wziąć pod uwagę. Dlaczego chcemy to wziąć? Więc ja powiem, my chcemy to wziąć pod uwagę. Dlaczego? Bo chcemy chodzić z Bogiem. Bo chcemy podobać się Bogu. Bo chcemy, żeby Duch Boży nie odstępował od nas, ale spoczywał na nas i nas mógł używać i błogosławić. I nikt do tego nie musi mnie terroryzować. No zrób to w końcu. Ale kiedy jesteś szczery przed Bogiem, uniżony, uniżonego serca, to sam będziesz płakał i Boże. Muszę to zrobić. Muszę przeprosić. Muszę powiedzieć, wybacz. Bo wiecie, my możemy tak chodzić, że różne rzeczy... Wiecie, to jest niesamowita potrzeba wrażliwości, tej wrażliwości, która płynie z Bożego Słowa, z prawdy Bożego Słowa. Mamy się tego uczyć. Mamy tego, tym nasiąkać. Bo są wokół nas ludzie i są chrześcijanie, którzy z wrażliwością niewiele mają wspólnego. Wielu jest takich, prawda? Ale to nie jest dobrze. Bóg oczekuje zmiany. Bóg daje nam czas i pracuje nad nami. W różnoraki sposób próbuje nam coś uzmysłowić. Więc jeżeli modlę się, bądź wola Twoja, to też znaczy, Boże, zrób we mnie, powiedz mi, objaw mi wszystko to, co ja powinienem zmienić i naprawić. Wiecie, że najlepiej w błędy widać cudze. O, to mamy taki sokoli wzrok, nie? Do widzenia błędów, cudzych błędów, to mamy tak wyostrzony wzrok, że mucha nie siada. My wiemy, co powinien, a czego nie powinien. Ale co do nas, to belka na oku. Nie tak jak Dawid. Natan, prorok, mówi mu tak. Bogacza odwiedził gość. A on wziął od tego biedaka jego umiłowaną owieczkę, kazał ją zabić, bo mu żal było ze swojego ugościć. Aż krew zawrzała w Dawidzie. Nie, tam tak jest. Śmierć jest winien. A Natan mówi, Dawidzie, to ty jesteś. Jak można nie widzieć morderstwa i cudzołóstwa? Słuchajcie, wytłumaczcie mi to, jak można nie widzieć morderstwa i cudzołóstwa? Tylko w jeden sposób. Kiedy człowiek zaślepiony jest przez grzech. Grzech zawsze zaślepia. Odtępia umysł. Przedstawia nam wszystko w innym świetle. Słuchajcie, nie stępia naszego umysłu co do tego, co jest dobre, a co złe. Bo u innych widzimy, prawda? Jesteśmy pełni oburzenia, tak jak faryzeusze. Jakżeż to w sabat się dają uzdrawiać? Kłosy zrywają, no przestępstwo. Ale nie widzieli swojej pychy, swojej arogancji, tego wszystkiego, o czym Jezus powiedział, jest taki smród z waszego życia, że nazwał ich jak? Grobami pobielanymi. Gdyby ludzie wiedzieli, koło jakiego smrodu chodzą. Wiecie, czytałem to w tym nowym tłumaczeniu i tam jest tak to mocno dosadnie oddane. Ale tak jest. Panie, zajmij się mną. Odpuść mi moje winy. Niech nie nazywam zapachem to, co jest smrodem. Niech nie nazywam dobrem to, co jest złe w Twoich oczach. Niech, Panie, proszę Cię, objaw mi, jeżeli kogoś skrzywdziłem, Panie, jestem gotów naprawić. Pójdę i przeproszę. Oddam w czurnasób. Panie, ja to zrobię. Odpuść mi moje winy. Błogosławiony jest człowiek. Tak mówi Pismo. Szczęśliwy jest błogosławiony człowiek, który doświadcza od Pana przebaczenia. W psalmie 32 Dawid właśnie mówi, że szczęśliwy jest człowiek, któremu Ty przebaczasz winę. Ale żeby ona była przebaczona, to muszę mieć świadomość, że jest grzech, który muszę wyznać, który muszę porzucić, od którego muszę się odwrócić. Bo przecież Słowo Boże wyraźnie mówi, kto wyznaje i porzuca występki, ten dostępuje miłosierdzia. A więc jest tak, że potrzebujemy nasz grzech wyznać Panu. W liście do Efezjan, 4 rozdziale, wierszu 14, apostoł Paweł napisał tak: jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas. Słuchajcie, jeśli ktoś chodzi w światłości, to ma społeczność z Panem i z Kościołem i też doświadcza mocy oczyszczającej krwi Chrystusa dla siebie. Ale co to znaczy chodzić w światłości? To znaczy, że ja, ilekroć jest potrzeba, ujawniam przed Panem, przyznaję się i wyznaję mój grzech, i grzech nazywam grzechem, i proszę, aby On mi przebaczył. To jest chodzenie w światłości. Nie pozwalam, aby grzech zaślepił, otępił mój umysł. Jeśli zaś chodzimy w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. To jest z pierwszego listu Jana. Ten Efezjan to za chwilę będzie dopiero. I oczyści was od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. I Efezjan 4:14. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Ale co się ujawnia? Mamy tą tendencję, jeżeli coś zrobiliśmy złego, to ukrywamy. Nawet przed samymi sobą to ukrywamy. Mówimy, nic takiego się nie stało. Gdzieś to odpychamy do naszej podświadomości. A to inni są gorsi. Ale wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłością. Ujawnia się. Bóg daje radę. Jeżeli coś jest nie tak, idź przed Jego oblicze, ujawnij przed... On i tak wie, ale on chce, żebyś ty to zrobił, żebym ja to zrobił. Ujawnij to. Wystaw to na światło. Jeśli trzeba, idź, porozmawiaj z kim trzeba. Przeproś. Wystaw to na światło. Wtedy na nowo będziesz cieszył się wolnością w Bogu, radością i pokojem Bożym. I nie będziesz mógł położyć się spokojnie spać, bez nerwów, bez strachu, bez lęku, co będzie jutro, bo pokój Boży będzie strzegł twojego serca i umysłu. Nie będziesz tak jak Nicky Cruz, który do momentu nawrócenia to kładł się spać z pistoletem pod poduszką. I pokładał swoją ufność i nadzieję w tej broni. Ale kiedy oddał życie Jezusowi w prosty sposób, po prostu oddał mu swoje serce, swoje życie, prosił, aby Bóg mu przebaczył, a tych grzechów było mnóstwo, łącznie z morderstwami, z różnego rodzaju przestępstwami. Kiedy tylko przyszedł do Jezusa taki, jakim był i prosił, aby Bóg mu pomógł i wybawił go, i oczyścił go. Pamiętacie, tam on pisze w tej książce, kiedy wrócił już na noc do swojego domu, tam mieszkania, tego pokoju, który miał. I kiedy tradycyjnie, czy już tak machinalnie, tam był ten pistolet pod poduszką i miał się położyć spać, on wyciągnął ten pistolet i rzucił: już mi nie jest potrzebny. Bo miał świadomość Boga, który jest jego stróżem, jego ochroną, jego tarczą i nie musiał się niczego bać. Halleluja! Kiedy ujawniamy stan naszych serc, kiedy ujawniamy przed Bogiem, kiedy uniżamy się i wołamy: Boże, zgrzeszyłem i przebacz mi, to wtedy On w swojej łasce i miłości, bo nie chce, abyśmy zginęli, żeby diabeł zniszczył nasze życie, On nam przebacza, On nas oczyszcza i czyni nas bielszymi nad śnieg. Halleluja. I możemy biec dalej. Bez potępienia. Bez oskarżenia. Spokojem Bożym w swoim sercu. To słowo, jeśli wyznajemy zaś grzechy nasze. U Jana 1:9. To słowo wyznać oznacza dosłownie zgadzać się, przyznać. Czyli mówić tak, jak Bóg mówi. Skoro Bóg powiedział, to jest grzechem, to ty mówisz w tym wyznaniu, tak, Panie, zupełnie się z tym zgadzam, to jest grzech. Próbowałem to jakoś wybielić sam, usprawiedliwić, ale nie ma usprawiedliwienia, to jest grzech, ja się zgadzam, ja wyznaję, zgadzam się i mówię, Ojcze, o grzechu, tak jak ty mówisz. I uznaję, to co ty uznajesz za grzech, ja uznaję, że jest grzechem. To znaczy wyznać. Ale też to słowo wyznać w języku oryginalnym oznacza obiecać i przyrzec. Nie chcę już dłużej tak żyć, tego robić, ale chcę się, Boże, Tobie podobać. A więc dobrą rzeczą jest, błogosławioną rzeczą jest, kiedy przychodzimy przed oblicze Boże, z naszymi grzechami, z naszymi przewinieniami, upadkami, ilekroć potrzebujemy, z ufnością i z wiarą, wyznajemy nasz grzech i wiemy, że jest źródło oczyszczenia we krwi Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, jeśli dziecko Boże, człowiek Boży nie ma potrzeby i nie widzi potrzeby korzystania przez wiarę z ofiary przelanej krwi Jezusa Chrystusa, to coś jest nie tak. Albo z jego nawróceniem, albo tak naprawdę się nie nawrócił i nie rozumie, z czego płynie usprawiedliwienie i oczyszczenie. Bo jeżeli nie ta krew, to co? Może ciebie i mnie przed Bogiem usprawiedliwić? Czy jest coś innego, co może mnie usprawiedliwić? Żadne moje dobre uczynki mnie nie usprawiedliwią. Nic. Ale jedynie Jego święta krew przelana na krzyżu. Amen. Ta ofiara, to źródło jest nam dane, abyśmy mogli czerpać, ilekroć jest potrzeba. Abyśmy nigdy nie zapomnieli tego, co wydarzyło się na Golgocie. Michałasz tak pięknie mówi w 7 rozdziale, wierszu 18 i 19. Któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce, znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. A w psalmie 103 czytamy, błogosław duszo moja Pan i wszystko, co we mnie, imieniu Jego Świętemu. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, ratuje od zguby życie Twoje, wieńczy Cię łaską i litością, nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych, lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją.